Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. To jest rzut za trzy. Wczoraj Stelmet Enea BC Zielona Góra wygrał ze Spójnią Stargard 104-87 w Energa Basket Lidze, a już dzisiaj od rana jest w podróży do Rosji, gdzie zagra dwa najbliższe spotkania w piątek, czyli jutro i w poniedziałek. No i potem wraca we wtorek, a w środę zmierzy się w hicie Energa Basket Ligi. Kolejnym hicie, sporo tych hitów w tym sezonie, z Anwilem Włocławek. Jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie, no to wiadomo, jak to wszystko wyglądało. Stelmet prowadzi od początku do końca, kontroluje wynik. Natomiast ma takie momenty, kiedy klaszczemy bardzo głośno, ale ma też takie momenty, przy których w defensywie, zwłaszcza w grze defensywnej, trzeba spuścić zasłonę milczenia przy grze Stelmetu. W każdym razie Stelmet raz wygrywa 20, raz 6, kończy się 17 punktami przewagi i mamy oczywiście obowiązkowe niejako dwa punkty dopisane do tabeli. No to teraz posłuchajmy, co mówili ci, którzy byli wczoraj na parkiecie. Najpierw będzie Michał Sokołowski. Jakub Lesiński z nim po meczu króciutko rozmawiał.
Michał Sokołowski z Stelmetem ABC, jak panu ceni dzisiejszy mecz ogólnie?
Lepszy niż ostatnia nasza, już wygrana. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, a pierwsza połowa pokazała, że jeżeli będziemy grać tak soft, to będzie ciężko. Już w drugiej połowie na początku depnęliśmy i skoczyliśmy trochę.
Trzy kwarty wygrane, właściwie tylko ta druga i to w dodatku minimalnie tylko przegrana.
No to minimalnie, ale w 5 minut chyba 19 punktów rzucili, więc to daje do myślenia i nie możemy robić takich przystoi, bo z mocniejszym rywalem to będzie nas dużo kosztować.
Przed wami wyprawa do Rosji kilkudniowa. Co pan sądzi o tym pomyśle?
Ostatnia. Nie, bardzo dobrze. No. Lepiej tak niż wracać i nie wiem, spać 6 godzin w domu i znowu jechać. Więc to na pewno będziemy mniej odczuwać niż normalnie.
No właśnie, ostatnia wyprawa do Rosji na Ligę VTB. Będziemy jeszcze niejednokrotnie pewnie oceniali, czy ta Liga VTB była potrzebna Stelmetowi, czy nie. Na pewno ma bardzo duży wpływ na formę naszej drużyny. Tym razem nie pojechał z zespołem Cody Justice. To on będzie jedynym obcokrajowcem, który został w domu, ale tym razem Cody Justice nie został, dlatego że tak trener wybrał, tylko tak wybrała natura, ile tak to możemy powiedzieć, bo pod koniec wczorajszego spotkania, jak pamiętamy, Cody Justice zderza się z rywalem, upada, leży obolały, schodzi z parkietu. Nawet pojawiają się informacje, że musi pojechać do szpitala, ale nie jedzie do szpitala. Okazuje się, że wyskoczył mu bark, który mu lekarz błyskawicznie nastawił w hali. Natomiast dzisiaj ma mieć badania, ale okazało się, że ten jego ból i niebezpieczeństwo jakiejś groźniejszej kontuzji spowodowało to wszystko, że postanowiono, że Cody Justice zostanie jednak w Zielonej Górze, więc on tutaj jest. Jego koledzy wylecieli prawie na tydzień do Rosji. Do Rosji, gdzie zagrają jutro z Parmą, Permię, jak mówiłem, w poniedziałek z Chimkami Moskwa, natomiast od soboty będą już w Moskwie, sobota, niedziela, poniedziałek w Moskwie, we wtorek wracają po południu i grają z Anwilem Włocławek w środę. Ale jeszcze oczywiście do tego będziemy wracali, do VTB, do zmęczenia i tak dalej, przenieśmy się tymczasem do salki konferencyjnej i teraz będziemy mieli ocenę meczu dokonaną przez naszego trenera Igora Jowowicza. Spodziewaliśmy się, że spotkamy się z wymagającym rywalem, oni walczą o utrzymanie w lidze i podpisali trzech zawodników na zdecydowanie wyższym poziomie niż ci dotychczasowi. Jestem zadowolony z tego, jaką dzisiaj pokazaliśmy energię w tym meczu, no ale ciągle mamy za dużo punktów straconych i musimy starać się bardziej ograniczać rywali. W pierwszej połowie straciliśmy aż 46 punktów i mówiłem w szatni drużynie, że to nie jest jakaś dobra organizacja gry rywala, ale są to punkty stracone po naszych stratach, to były nasze niecelne, łatwe rzuty, to była piłka wypadająca z naszych rąk. Musimy po prostu bardziej szanować piłkę, gdy mamy ją w posiadaniu. Natomiast mimo wszystko, powiedzmy tak, jestem zadowolony z tego, co tutaj potem widziałem. Na pewno w każdym razie będziemy jeszcze w tym sezonie lepsi. Na naszą zielonogórską konferencję prasową jeszcze wrócimy, bo sporo wczoraj padło ciekawych, myślę, pytań i ciekawych odpowiedzi ze strony Igora Jowowicza. Natomiast teraz konferencja prasowa Spójni. Kamil Piechucki, trener, i Piotr Pamuła ocenią mecz. Ja jeszcze tam zadaję pytanie o tą obronę Stelmetu, no, której sporo wrzucili punktów. 87 punktów tam Spójnia wrzuciła. Jeden z najsłabszych zespołów w lidze.
Dobry wieczór Państwu. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że no, na pewno gratulacje dla Zielonej Góry za zwycięstwo. Z kolei moim zdaniem słaby początek pierwszej kwarty i słaby początek trzeciej kwarty na pewno zaważył na zdecydowanym zwycięstwie Stelmetu. była szansa pod koniec trzeciej kwarty zejść na 8-6 punktów, ale nieodpowiednie zachowanie naszych zawodników, faul umyślny, akcja minus 6 w tym momencie nam zabrała szansę na walkę w czwartej kwarcie. Trzeba oddać Stelmetowi, że grał fizyczną koszykówkę i tą fizycznością wybili nas z pewnych założeń w ataku. Nie udało nam się grać tak, jakbyśmy tego chcieli. 104 punkty stracone, oczywiście można powiedzieć, że to jest dużo. Z drugiej strony Stelmet rzuca prawie każdemu 100 punktów i w VTB, i w polskiej lidze, więc taki to zespół. Nie udało nam się tego spowolnić. Przegrywamy, mamy za 6 dni następny mecz. Wyciągniemy wnioski i myślę, że będziemy mocniejsi na przyszły mecz w Gliwicach. Dziękuję.
Dziękuję. Piotr Pomuła, twoja opinia?
Podpisuję się pod słowami trenera. Przede wszystkim chcieliśmy wyjść dużo bardziej, z dużo większą energią i fizycznością. Troszkę nam tego zabrakło. Myślę, że w poprzednich meczach było tego dużo więcej i dzisiaj troszkę zostaliśmy stłamszeni przez zespół Stelmetu. Oczywiście gratulacje. Druga sprawa, wiadomo, jest to zespół klasowy, klasy lepszy od nas, aczkolwiek musimy się wystrzegać banalnych błędów, które popełnialiśmy, z których padło też bardzo dużo punktów, także gratulacje i powodzenia. Ja jeszcze chciałem tylko dodać pierwszy raz, ale szacunek i dziękujemy kibicom ze Stargardu, bo no chyba wszyscy wiedzą, że nas bardzo wspierają i no trzeba czapki z głów po prostu. Dziękuję bardzo i powodzenia i gratulacje dla Stelmetu.
Trenerze, bo pan powiedział, że 104 punkty dużo, Stelmet rzucił wam punktu, natomiast też sporo Stelmetowi rzuciliście. Rozpracowana obrona Stelmetu, słaba obrona Stelmetu, bo pamiętamy, że w pierwszym meczu 59 punktów zdobyliście przeciwko Stelmetowi. Oczywiście pan nie był pierwszym trenerem, inni zawodnicy byli, ale różnica jest duża, tak?
Na pewno jest różnica duża. Ja nie uważam, że Stelmet jest jakąś mocarzem w obronie na dzień dzisiejszy w naszej lidze. To nie tylko my zdobywamy jakąś ilość punktów. Macie tutaj mecze na co dzień, co 2-3 dni widzicie, że to na pewno jest jakieś coś do poprawy w Stelmecie. Na pewno jest duży poziom talentu w ataku i to widać, tak? Ale w obronie nie baliśmy się ich, że coś mogą nas zaskoczyć. Niczym nas nie zaskoczyli. Fizycznością nas przebili w pewnych momentach i też tam mogło być więcej punktów, gdybyśmy byli bardziej fizyczni na pewno.
To wracamy na konferencję prasową Stelmetu na IBC Zielona Góra. Konferencję prasową Igora Jowowicza, właściwie, bo Przemysław Zamojski, który siedział na konferencji, właściwie przysłuchiwał się temu, o czym rozmawiali dziennikarze z naszym trenerem. No to teraz oddajmy głos trenerowi Jowowiczowi i on dostał pytanie o te 87 punktów straconych. To chyba rozczarowanie. Czy on był rozczarowany tą ilością punktów straconych przez drużynę? Ten zespół jest jak samochód, w którym strzałka wskazująca poziom paliwa jest na polu czerwonym, bo nie ma paliwa. Jesteśmy totalnie na czerwonym. Jesteśmy wycieńczeni i stoję za moimi zawodnikami, bo w ciągu 10 dni zagraliśmy 5 meczów. Nie spaliśmy w zasadzie przez 4 noce w tym czasie. Wiadomo, podróże. Byliśmy 2 razy na meczach VTB. Graliśmy ciężki mecz z polskim cukrem. Teraz też będziemy wyjeżdżali o 6 rano na lotnisko. Gramy 2 mecze w Rosji z Parmą i Chimkami. Wracamy we wtorek. Chwilę mamy na przygotowanie i dzień później gramy z mistrzem Polski Anwilem. W zeszłym sezonie zespół o tej porze miał 11 porażek. W tym sezonie ma 5, a graliśmy o 4 mecze więcej. Więc dla mnie to oznacza, że w tym sezonie jest lepiej. Mamy sytuację lepszą w Polsce niż rok temu o tej samej porze. Według mnie będziemy natomiast jeszcze lepszym zespołem, na pewno. Tak mówi trener Igor Jowowicz o sytuacji, którą mamy i którą według niego będziemy mieli. No, zapytałem go, no dobrze, trenerze, ale w takim razie, czy problemem tej drużyny jest tylko zmęczenie, czy jest jakiś inny problem, problem w obronie, no bo przecież okej, to był mecz z 87 punktami straconymi, ale wcześniej było kilka spotkań, w których straciliśmy po 100 i więcej punktów. I trener Jowowicz tak odpowiedział. To nie jest tak, że teraz mam czas wymówek usprawiedliwienia. Jestem krytyczny wobec wielu rzeczy, które robi nasz zespół. Wiele o tym rozmawiamy, wiemy, że są błędy i musimy je naprawiać, ale musisz mieć też czas na poprawianie tych błędów, a jeśli my jesteśmy w takim rytmie meczowym, mamy taki kalendarz, no to po prostu energia idzie w dół. A wtedy, kiedy energia idzie w dół, zaczyna to wychodzić w obronie. Każdy chce mieć oczywiście piłkę, atakować, rzucać, a w obronie niektóre rzeczy odpuszcza. Przy zastawieniu brakuje koncentracji, w drobnych szczegółach zaczynają się problemy i zaczynają się katastrofy, jak na przykład ta nasza katastrofa z Kalewem Tali. Nie akceptujemy tamtej porażki, tamtego spotkania, ale powiem tak, że można się było takiego meczu wręcz spodziewać. What is for me as a coach good. No i zapytałem trenera w takim razie w tej obronie, zostawiając zmęczenie na boku, jaki problem ma ta drużyna największy? Czy to jest obrona pick and rolla, obrona jeden na jednego? trener Jovović. Nasz największy problem, powiem tak, oglądaliście mecz z Arką. Przez ponad 30 minut rzuciła nam 56 punktów, ale potem nastało szaleństwo Florenza i Bostika, no i oni niesamowitym występem dali im zwycięstwo. My potrafimy bronić, pokazaliśmy już w tym sezonie, ale może moi zawodnicy czasami grają w meczach Ligi VTB nieprzygotowani mentalnie jak z Kalewem i rywal wtedy nie ma litości, niszczy cię w takim przypadku, gdy nie jesteś na 100% gotowy. Ale myślę sobie, że obiektywne przyczyny nie pozwalają nam przygotować się niejednokrotnie na 100% do tych spotkań. If you are not on 100%, but also I am thinking that sometimes all objective things are not giving us opportunity to be 100%. Kolejne pytanie dotyczyło kolejnych dni. Pytanie brzmiało, co jest teraz dla trenera ważniejsze? Te dwa najbliższe mecze w lidze VTB, Parma, Permi, Chimki, Moskwa, czy też to arcyważne dla Stelmetu, bo walczymy o trzecie, a może i o wyższe jeszcze miejsce w tabeli przed playoffami, czy ten mecz z Anvilem będzie jednak ważniejszy? Myślę, że naszym głównym celem w tych dniach jest Anvil, no ale chcemy walczyć o wygraną z Parmą i myślę, że jest na to szansa. Graliśmy już naprawdę dobry mecz z Aftodorem, ale zobaczcie, Anvil od ostatniego meczu do meczu z nami ma 12 dni przerwy. Stelmet w tym czasie 12 meczów, 3 podróże. To mi się nie podoba. Tak nie powinno być. No dobrze, trenerze. Pytanie w takim razie kolejne, następujące. W meczach z górą tabeli gramy niby nieźle, ale w decydujących momentach... A nie, to przepraszam, to jest pytanie kolegi z telewizji. W meczach z górą tabeli, z tą super piątką gramy nieźle, niby nieźle do pewnego momentu, natomiast w decydujących momentach meczów ze Stalą, Polskim Cukrem czy Arką, to rywale przechylają jednak mecze na swoją korzyść, więc czemu tak jest? Każdy z tych meczów ma inną historię. Ostrów. Byliśmy w Kazachstanie, podróż, różnica czasu, Sakić miał biegunkę, Hostej zgubił szkło kontaktowe. Z Toruniem widzieliście, jak przegraliśmy jednym szczęśliwym rzutem. Jeśli mówimy przy okazji o obronie, to Toruń też grał tutaj słabą obronę, ale oni tutaj u nas w naszej hali trafiali szalone rzuty. Natomiast zauważcie, że my prowadziliśmy przez cały mecz, ale oni byli jednak świeżsi. Może to w decydujących 3-5 minutach właśnie decydowało, bo wtedy nawet przy podejmowaniu decyzji to zmęczenie może mieć wpływ i decydować o tym, co się dzieje. And we were leading the whole game, you know. They are fresh more, maybe this 3-5 minutes at the end. This decision making, when you are fresh, you have better opportunity to decide. I kontynuowaliśmy ten temat. No okej, mówiłem do trenera, że rozumiemy to wszystko, o czym trener mówił, o tych problemach ze Stalą, jak to było z Toruniem. Natomiast czemu to jest tak zawsze, że to Stelmet ma właśnie na koniec problem i w tych decydujących momentach ponosi te porażki? This is our style. To jest nasz styl. Ale tak na poważnie, czy sądzisz, że ja chcę przegrywać te mecze? Czy oni, koszykarze, chcą? To jest koszykówka. Próbujemy wygrywać, ale zrozum. Zrozumcie, to nie jest Stelmet, który tutaj był w poprzednich sezonach. Wytłumacz to kibicom, oni muszą to zrozumieć. Nie miałem od momentu zatrudnienia wolnej ręki w doborze zawodników. Nie miałem takiego budżetu, jak był tutaj wcześniej. Nie było tutaj do tej pory również takiego grania w dwóch ligach, jak jest teraz. To bardzo ważne. Zbudowaliśmy ten zespół zgodnie z naszymi możliwościami, które miał walczyć w Polsce, a ten zespół nagle zaczął grać w VTB. To tak, jakbym chciał jeździć moim Suzuki w Formule 1. To naprawdę nie jest łatwe. My Suzuki in Formula 1 to drive. It's not easy. Tak mówił trener Jowowicz na ten temat i zostały jeszcze dwa pytania indywidualne. Pytanie o Łukasza Koszarka. Dlaczego pozostał w domu przed wylotem do Saratowa? Tutaj trener dodał odpowiedź o Quintona Hosteya. Hostej i Koszarek zostali, bo dano im czas na odpoczynek. Natomiast też były problemy z wizą Hosteya. Tam, jak pamiętacie, być może był szybki powrót z VTB i za chwilę wylot po kolejnym meczu w Polsce. Wylot na kolejny mecz VTB. Nie dało się zdążyć załatwić ekspresowej nawet wizy Quintonowi Hosteyowi. To też była przyczyna, że został. Ale trener odpowiedział generalnie tak. Koszarek i Hosley byli mocno wykorzystywani w pewnym momencie i postanowiliśmy ich wyświeżyć. Dla ciała w ich wieku każda kolejna noc w podróży, nieprzespana noc, to nie jest komfortowa sprawa, to męczy. No a w Saratowie też mieliśmy taką właśnie niemal bezsenną jedną noc. To jeszcze o Tomasa Kelatiego pytanie, jak trener widzi jego przygotowanie na ten moment, kiedy może być Kelati gotowy. Sam Tomas Kelati mówił, że chce wrócić na mecz z Anvilem. Ciężko trenuje na siłowni, odchudza się, a Jowowicz co mówi? On próbuje przygotować się do gry. Codziennie trener od przygotowania fizycznego albo asystenci z nim pracują, próbują spowodować, że będzie w odpowiednim stanie, ale ma za sobą długą przerwę. Teraz główny cel to schudnąć. To dla niego cel. No a dopiero potem zobaczymy w treningu, co on może nam tak naprawić. naprawdę dać, ale nie mamy jakiejś wielkiej presji, nie naciskamy. Widzę, że jest zmotywowany, natomiast na razie korzystamy z zawodników, którzy są gotowi, którzy są po prostu zdrowi. No i na samo zakończenie pytanie o Anwil Włocławek, bo ten mecz z Anwilem jest bardzo ważny w najbliższą środę. Co o Anwilu wie trener Jałowicz, co może o nim powiedzieć na dzisiaj? Nie oglądałem Anwilu od 2 miesięcy. Nie wiem, kiedy miałbym znaleźć na to czas, nawet gdyby ktoś mi zorganizował nagle jutro film z ich meczem. Mamy przecież za chwilę mecz z Parmą, potem zostajemy w Rosji, gramy z Chimkami, tam też chcemy coś pokazać, a potem już wracamy i będziemy mieli ledwie jedno popołudnie na przygotowanie się do meczu z Anwilem. I tyle trener Igor Jałowicz. Teraz będzie pomeczowa rozmowa z Łukaszem Koszarkiem, który wczoraj został wylosowany jako jeden z 3 naszych zawodników obok Adama Hrycaniuka i Quintona Hosleya do kontroli antydopingowej. No to sobie porozmawialiśmy. Taki trochę był żartobliwy Koszarek, ale tam nie tylko były żarty.
Począł pan w Zielonej Górze? 3 dni wolnego, pan miał super, co?
No nie było wolnego, bo trenowałem z trenerem Arkadiuszem Miłoszewskim, który znany z tego jest, że lubi podkręcić śrubę.
To tak jak z Andrzejem Adamkiem niektórzy trenowali. To pan chyba był, tak? Zdaje się, dobrze pamiętam? Wyjeżdżał pan do Wałbrzycha?
Tak, to było tak. No, nie pomogło wtedy, mam nadzieję, że pomoże teraz.
Nie, no ale na poważnie, przydało się? To pan był rzeczywiście zmęczony? Czy...
A jak pan widział?
Wie pan co, jak pan grał z Cukrem, to pamiętam, że tam pana mijali jak chcieli, ale potem pan się odgryzał i trafiał te punkty. Miało się wrażenie, że nie ma jakiegoś totalnej cegły w nogach.
Później graliśmy z Kalebem, nie?
No, z Kalebem to już wszyscy tam dramat.
Nie, no, tak było zasądzone i tyle, no. Dobrze mi to zrobi na pewno.
Mecz idealny w waszym wykonaniu nie był, chyba zwłaszcza w obronie, co?
No, były momenty lepsze i gorsze, przeplatamy to na pewno, dobrze, że wygraliśmy i idziemy dalej.
87 punktów ze spójnią stracone, to tak nawet trener gości powiedział, że no, wiedziałem, że Stelmet w obronie mocarzem nie jest w tym sezonie. Ma rację?
No taka prawda, no te statystyki nie kłamią, więc jakimiś mocarzami nie jesteśmy. Miejmy nadzieję, że poprawimy to. Czasu jeszcze do playoffu trochę jest, więc mam nadzieję, że to w jakimś sensie poprawimy.
A czemu tak jest właściwie? Bo przecież ten przez kilka lat był za mocarza uznawany po swojej stronie kosza, tak?
Nie wiem, czemu tak jest, no to ciężko odpowiedzieć. Rozmawiamy wiele i ta poprawa trochę... Tak, przychodzi na chwilę, później mniej. Także, no, chyba rzuciliśmy 3 mecze z rzędu, 100 punktów ponad, w żadnym nie wygraliśmy. To takiej historii jeszcze w życiu nie przeżyłem, szczerze powiem. No, na pewno ta obrona potrzebuje oszlifowania i na pewno jest jakimś tam naszym problemem. Oczywiście jest też szybsza gra, więc tych punktów nie będziemy tracić zaraz po 60, jak to było parę lat temu, bo to zawsze trzeba pamiętać, że to są naczynia powiązane, obrona z atakiem.
Myślałem, że trener z zawodnikami to naczynia powiązane, że o tym pan mówi.
To też, wiadomo, trenerzy z zawodnikami, bo też nie można tylko jednego przecież do wora wsadzać. No, tyle, no.
Okej, teraz wyjazd macie tygodniowy do Rosji, natomiast chciałem zapytać, czy jadąc na to VTB, na te 2 mecze z Parmą i Chimkami, to o tych meczach będziecie głównie myśleć tak naprawdę o tym Anwilu środowym?
No myślę, że ta Parma to w tabeli ligi VTB jest na naszym poziomie, więc fajnie jakby udało się wygrać, bo to przecież no dobrze nie zajmować tych ostatnich lokat, nie być czerwoną latarnią.
No to jest jeden z 2 meczów, które jeszcze chyba możecie tylko wygrać w tej lidze VTB, co?
No widać, że pan nie wierzy w nas, no i podchodzi tak racjonalnie do sytuacji. No na pewno można się zgodzić.
Okej, okay, a z tym Anwilem co?
No z tym Anwilem, no to dopiero za tydzień mecz. Niemniej jednak, no jest to spotkanie, które trzeba wygrać z różnych względów. Pierwszy tabela, drugie na pewno psychiczna wartość, bo wypominają nam wszyscy tą super ligą. Ten jakby bilans, który nie jest dobry. No i też trzeci na pewno to samo podbudowanie się. Oczywiście będziemy tam jakoś może zmęczeni, ale no, po tej porażce spadniemy na 4. miejsce i nikt punktów za to zmęczenie nie da, więc nie ma co szukać wymówek. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać.
A jak powiem na koniec, bo tak już zbliżamy się do końca tego VTB, właściwie było błędem to wejście do tej ligi, wzięcie udziału w niej, bo tak teraz wszyscy widzimy, że ani szlifować nie możecie za bardzo formy. Te loty, sami wszyscy mówicie, a już trener to najbardziej podkreśla, że na was mają straszny wpływ. Błąd, nie błąd?
A teraz to łatwo być mądrym. Łatwo być mądrym. Nie wiedział, jak to się je. Zawsze można było trochę lepiej to wszystko, terminarz może wykonać, ale nikt nie mógł przewidzieć tego. Ja myślę, że ostatecznie była to dobra jakaś tam, w cudzysłowie, przygoda. Kibice zobaczyli, że to nie jest łatwa liga. My również przekonaliśmy się to na własnej skórze, jak ciężko jest łączyć dwie ligi. Natomiast...
A to no, przez to wszystkie problemy wasze, większość?
Trzeba było to przeżyć, żeby zobaczyć, że jest to trudne, wykonalne, ale na pewno na troszeczkę innych zasadach.
I tyle, Łukasz Koszarek. Przypominam, jutro Stelmet gra z Parmą Perm, poniedziałek Chimki Moskwa, a w środę mamy tutaj u nas Anwil Wocławek. Także szykuje się znowu kolejny maraton naszych koszykarzy. Na zakończenie dzisiejszego programu Artur Cielma. W zeszłym tygodniu króciutko po utrzymaniu się podsumowanie sezonu, a dzisiaj zastanawiamy się z trenerem Entermarche 2 Zielona Góra. Jaka powinna być przyszłość tej drużyny? Bo do tej pory właściwie te ostatnie lata to tylko walka o utrzymanie. Specjalnie nie widać tam, żeby nowe talenty były dostarczane przez tę drużynę, żeby pojawiali się tam nagle naprawdę ludzie, którzy za kilka lat mogliby być naprawdę dużymi, wielkimi koszykarzami i zasilać Stelmet. Więc co dalej z tym fantem robić? Posłuchajcie, Artur Cielma będzie kończył rzut za trzy. Ja nazywam się Jacek Białogłowy. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
Co dalej? W jakim pan uważa ten zespół powinien kierunku iść? Może pan już wie, w jakim pójdzie? Czy są już jakieś decyzje? Czy właśnie robić tak, jak pan mówi, trzon seniorski, nazwijmy to, mocny i obudowywać go juniorami, czy tak utrzymywać taką grupę jak teraz, czy zupełnie wydzielić Entermarche 2 w jakiś sposób, żeby samo trenowało? Jak pan widzi przyszłość i co pan wie na dzisiaj?
Wiem niewiele. Co będzie? Nie mam pojęcia. Zależy od decyzji władz. Tak naprawdę nie ma jeszcze żadnych decyzji. Sam nie wiem, czy ja będę trenerem głównym, czy będzie to ktoś inny. Natomiast swoje wnioski, swoje, że tak powiem, wizje mam. Mogę się nimi podzielić, ale czy będę mógł je realizować, tego nie wiem. Natomiast, tak jak zaznaczyłem, wnioski są takie moje, że ten trzon jest potrzebny. To są dwa warianty. Albo to są ludzie tacy doświadczeni. Doświadczeni to też nie muszą być zawodnicy 30-letni, to mogą być 20-paroletni.
Ale pan myśli o tym, żeby ściągać kogoś do zielonej, do tej drugiej ligi, czy z kogo ich, skąd ich brać? Czy ci, którzy są, to powinni zostać i wokół nich budować, czy trzeba jednak kogoś do trzonu dołożyć?
Na pewno w tej chwili trzeba by dołożyć, tak? Na pewno brakuje zawodnika solidnego, takiego pod kosz, który zrobi różnicę, który zwiąże uwagę obrony. I zawodnika takiego z pozycji 1-2, który w decydujących momentach też potrafi przechylić szale zwycięstwa na korzyść. Myślę, że nawet taka dwójka. I wtedy łatwiej tym młodym ludziom wdrażać się w to i być w sytuacjach tych często stresowych, gdzie jest mecz na styku i uczyć się tego wygrywania.
Ale wyjść poza Zieloną Górę w takim razie?
No, dzisiaj pewnie tak. No, jakoś jedno, dwie postaci. Bez tego jest ciężko. Tutaj oczywiście można sięgnąć do ligi amatorskiej, czy tak jak zrobiono w Żarach, tak? Ściągnięto chłopaków tutaj od nas z Zielonej, którzy równie dobrze pewnie mogliby tu zafunkcjonować. Potrzebny jest pomysł, nakreślenie planu. Lub druga opcja, to jest postawienie, uważam, na młodzież, ale też nie obyłoby się bez tego, żeby tej świeżej krwi tutaj dokoptować. Zawodników z dużym potencjałem i wtedy można grać takim młodym składem. Wszystko się sprowadza jedno, oczywiście, tak jak w zawodowym sporcie, do pieniędzy. Pieniędzy, czyli pewnej formy inwestycji. Oczywiście mi nie chodzi o to, że pieniądze, żeby dawać zawodnikom pieniądze, tylko stworzyć warunki. Jest to jakieś mieszkanie, jakiś taki kwaterunek, jakieś drobne stypendium, tak żebyśmy mogli w rozmowie z zawodnikami przedstawić jakieś konkrety i wiedzieć, w jakich operujemy rzeczach. No to trzeba ustalić, bo myślę, że w tej chwili to właśnie dryfujemy w takim układzie przetrwania, czy będziemy w tej lidze, czy nie. Tak jak mówię, młodzież się ogrywa, ale ja uważam, że tu trzeba robić krok cały czas do przodu. W tej chwili go nie zrobiliśmy i tu trzeba się, uważam, zastanowić, co dalej, jak to ma wyglądać. Ale tak jak mówię, decyzji nie ma i ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać.
A czy, bo pan mówi o tej młodzieży, o tym drugim wariancie, słówko dosłownie, a to nie byłoby znowu, nie wyglądałoby w ten sposób, że bez względu na to, jaka młodzież, porażki? I byłby znowu problem, bo mentalność przegranego by ci chłopcy dostawali, by im się zwiększała.
Znaczy
który jest lepszy, szukam właśnie...
Tak, różne są projekty, proszę spojrzeć. No, nawet w Śląsku Wrocław gra sama młodzież, ale grają cały czas w czubie tabeli. Wypracowali sobie to na przestrzeni lat, trzeba to powiedzieć, że to nie jest od tak. Pewnie by to, tak jak pan mówi, trzeba wypracować. Ja skłaniam się ku pierwszemu, że jednak jeden, dwóch, nawet trzech zawodników doświadczonych naprawdę robi różnicę w możliwościach później wynikowych. Natomiast jedno też zaobserwowałem, że w całym tym procesie szkolenia, na końcu, 18-19 lat, zostają naprawdę jednostki. I tu jest potrzebna też świeża krew. Świeża krew po to, żeby zwiększyć rywalizację, żeby poprzez tą rywalizację zwiększać umiejętności też naszych chłopaków zielonogórzan, bo bez tego w pewnym momencie dochodzi do pewnej stagnacji. Ciężko przekroczyć te bariery i uważam, że to jest potrzebne.
No dobrze, jak pan mówi, że Śląsk Wrocław jest w czubie tabeli swoją młodzieżą, to rozumiem, że nam brakuje po prostu w Zielonej Górze talentów i trzeba je szukać na zewnątrz?
Znaczy to nie jest do końca też tylko ich młodzież. To jest właśnie to, że oni gdzieś tam dokoptowują. Ja nie jestem zwolennikiem, że zaraz ruszyć na zakupy. Nie, spokojnie, to po prostu myślę, że rozłożyć cyklicznie.
Chociaż to też pamiętam, że tak mówiło się o tym projekcie, tak, że będziemy, nazwijmy to, skautowali gdzieś tam inne ośrodki i przyciągali tutaj takich najsilniejszych, czy przynajmniej silniejszych zawodników.
No zgadza się, no nic z tego pomysłu na razie nie w tych ostatnich latach trzech, jak jestem, nie wyszło, więc ciężko mi się ustosunkować. Dlatego najpierw stworzyć krok po kroku, małymi krokami tak naprawdę możliwości, żeby ci zawodnicy chcieli tu przyjść. Oczywiście nie zapominając o swoich, to co mówimy, tylko ja chcę zaznaczyć, że żeby tych swoich, że tak powiem, jeszcze udoskonalić, zwiększyć umiejętności, jest potrzebna na końcu to wzmocnienie tymi chłopakami z zewnątrz. Ponieważ z takiej aglomeracji tutaj naszej, to tych chłopaków zostaje bardzo niewielu w tej końcowej fazie juniora starszego. Także no, tak jak mówię, to się wszystko sprowadza do planu, do inwestycji, ile możemy, jak chcemy to zrobić i to trzeba naprawdę porządnie już teraz przemyśleć, jeśli nie chcemy tkwić w tym, bo jeśli tego nie będzie, to będzie się toczyć, ale tak dalej będziemy dryfować, uważam, i na pewno trzeba by to zmienić. Są tutaj już, rozmawiamy wewnętrznie, natomiast no, musimy podjąć jakieś decyzje konkretne.
Niech pan powie, Swiss Kronożary, w tej chwili tak się klub nazywa. Swiss Krono, wiadomo, że współpracuje również z pierwszym Stelmetem. Czy o tym się też rozmawia na przykład, żeby jakąś grubszą, mocniejszą współpracę nawiązać i żeby nagle z tego projektu Enter Marseille, Swiss Krono coś wspólnego być może powstało? Strzelam w tej chwili, ale słyszałem takie pogłoski, czy cokolwiek pan wie na ten temat.
To są takie luźne rozmowy, ale powiem panu tak, nie było moim zdaniem takiej jeszcze rozmowy konkretnej, żeby wziąć władzę trenera Rupczyńskiego, usiąść, porozmawiać. Wiem, że z jego strony taka otwartość na rozmowę by była, ale to musi się sprowadzić do konkretów. Jak chcemy to zrobić? Jaka współpraca?
Grać? Czy to była Zielona Góra, czy Żary i tak dalej? Mnóstwo tematów.
Tak, ja powiem szczerze, no pomysł taki gdzieś tam w prywatnych rozmowach, że okej, słuchajcie, jeśli w Żarach macie możliwość pierwszej ligi, super, to zróbmy układ, że chłopaki, ci, co się wyróżniają u nas, idą, mają kontynuację, idą dalej do was, do pierwszej ligi. Ci, co u was nie mają minut, idą do nas tutaj, do drugiej ligi. To wszystko jest do zrobienia.
No, czyli tylko jeszcze szerzej można by iść w zasadzie.
To są luźne takie, wie pan, pomysły. Ta współpraca, uważam, jest możliwa, natomiast nic na razie się takiego nie wydarzyło, jeśli chodzi o rozmowy, ale uważam, że jest to też temat, który warto poruszyć, bo jest tu przestrzeń do działania i stworzenia takiego tutaj okręgu lubuskiego jako mocniejszej takiej właśnie współpracy i tak naprawdę wtedy łatwiej być może zawodnikowi z pierwszej ligi byłoby przeskoczyć później do ekstraklasy, niż tak jak obserwujemy teraz, gdzie jest to przepaść. Jest to bardzo często nierealne, żeby przy tych wymaganiach, prawda, wynikowych zawodnik wszedł do pełnej rotacji meczowej.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.